Dobrze, kochani, dzisiaj chcę zacząć od takiej pewnej historii. Będę ją cytował. Otóż on był mężczyzną bardzo potężnym, o bardzo takim też donośnym głosie i bardzo szorstkim sposobie życia. Zaś ona kobietą bardzo łagodną i delikatną. Los tak chciał, że się pobrali. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły. Historia, można by powiedzieć, jakich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech. Stawała się coraz bardziej wątła i blada. Zapadała w depresję. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Po prostu nic się jej nie chciało. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami, bo nie wiedzieli, co się z nią dzieje. Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chce już dłużej żyć i wygląda na to, że jej życie dobiega końca. Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony, ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem: ty nie umrzesz. Dlaczego? Zapytała kobieta, lekko wzdychając. Ponieważ ja ciebie potrzebuję, ja ciebie bardzo kocham. To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? I od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuje się doskonale, a lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie. Kiedy papież pisał list na temat świętego Józefa, nazwał świętego Józefa ojcem umiłowanym. To jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, co Ojciec Święty miał na myśli. Nie powiedział, że Józef jest ojcem, który miłuje, ale nazwał Józefa ojcem umiłowanym. Czyli Józef miał przede wszystkim w swoim życiu doświadczenie miłości Boga. Czuł się miłowany przez Boga. Dlatego był w stanie robić, moglibyśmy zaryzykować to stwierdzenie, szalone rzeczy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szalone rzeczy, które niejako proponował mu Bóg. Już trochę o tym usłyszeliśmy podczas rekolekcji, że Józefowi wcale nie było łatwo przyjąć tą wolę Pana Boga, wcale nie było mu łatwo wejść w rolę męża Maryi, ojca dla Jezusa, ale wykonał to fenomenalnie. Dlatego, że czuł, że jest miłowany przez Boga. I zobaczcie, w tej historii, którą przytoczyłem, jest coś bardzo podobnego. Ta kobieta została niejako uzdrowiona, ponieważ usłyszała od swojego męża, że on ją kocha. Kiedyś, już dokładnie nie pamiętam, w których to było latach, ale na pewno gdzieś tak 70., może 80., w Stanach Zjednoczonych dokonano takiego bardzo strasznego eksperymentu. Strasznego, ale też, który pokazał bardzo istotną prawdę dotyczącą życia. Otóż zebrano jakieś sieroty, takie dzieci, które się urodziły, ale nie miał się za bardzo kto tymi dzieciakami zająć. I tym dzieciom zapewniano wszelkie potrzebne dobra materialne. Czyli one były przewijane, były karmione, miały ciepło w swoich łóżeczkach, były ubrane, ale w tym eksperymencie zabroniono opiekunkom, pielęgniarkom, lekarzom i innym osobom, które gdzieś tam były w pobliżu, żeby tym dzieciom okazywać miłość. Czyli żeby je przytulać, głaskać, żeby do nich coś mówić. I się okazało, że te dzieci po kilku latach, po 3, 4, maksymalnie 5 latach, wszystkie umarły. Eksperyment był straszny, ale zobaczcie, pokazał, że człowiek nie może żyć bez miłości. Może mieć zapewnione wszelkie dobra materialne, może być nakarmiony, może mieć ciepło, że tak powiem, w domu, może mieć piękną kołdrę, poduszkę, może mieć zapewnioną opiekę lekarską, ale jeżeli nie okaże mu się miłości, to taki człowiek umiera. Dlatego Józef jest nazwany ojcem umiłowanym. I właśnie Józef nas tego uczy, że nasze życie będzie piękne, nasze życie będzie wydajne, nasze życie będzie obfitowało też w wielkie dobra, jeżeli my pozwolimy na to, by Bóg nas kochał. Bo nieraz tak jest w naszym życiu, że my ciągle chcemy zasłużyć na miłość Pana Boga. Poprzez modlitwę, poprzez spowiedź, poprzez Eucharystię, poprzez dobre uczynki. A Pan Bóg mówi, to nie jest tak, że Ty mi zapłacisz, a ja Ciebie będę kochał. Ja Ciebie kocham za darmo. Nie musisz robić cokolwiek, abym ja Ci tą miłość okazał. Bardzo istotne jest to, że Józef też nie wchodził z Panem Bogiem w taką relację targową, nie? Że ja płacę, a Ty mi Boże błogosław, a Ty mi Boże czyń dobro, a Ty mnie kochaj. Tylko on dużo, dużo wcześniej żył w bardzo głębokim przeświadczeniu, że jest absolutnie miłowany przez Boga. Za darmo, całkowicie, bezinteresownie i bardzo osobiście. I właśnie tego uczy nas święty Józef, żeby pozwolić na to, żeby ta miłość Pana Boga zawładnęła naszym życiem. Żebyśmy uwierzyli w końcu, że ta miłość jest naprawdę skierowana bezpośrednio do każdego z nas. I nie musimy za tą miłość płacić i nie musimy na tą miłość zasługiwać i nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek, żeby Bóg kochał nas mniej albo więcej. Bo miłość Pana Boga jest miłością stałą. To my w swojej pysze, w swoich niewłaściwych wyborach nieraz odtrącamy tą miłość. Nieraz też z racji tego, że nie byliśmy wychowywani przez doskonałych rodziców. Każdy z nas, pomimo tego, że nasi rodzice się na pewno starali, ale żaden rodzic nie jest w stanie zapewnić swojemu dziecku doskonałych warunków do tego, by ono czuło, że jest bezinteresownie kochane. Dlatego my nosimy w sobie taką pewną nieufność. No jak to? Może kochać ktoś mnie za darmo? Z moimi wadami, z moimi grzechami, z moimi słabościami, z moimi nałogami, z moimi wątpliwościami w wierze. Czy ktoś może mnie kochać za darmo? I święty Józef nam to przypomina i wstawia się także za nami, żebyśmy w końcu to zrozumieli, że jesteśmy umiłowani. Umiłowani odwiecznie. Że Twoje istnienie to nie było w jakiś sposób dziełem przypadku, tylko że Bóg Ciebie zaplanował, Bóg Ciebie chciał i chce. Jak to powiedział kiedyś pewien mądry rabin, że dzień Twoich urodzin to był dzień, kiedy Bóg zdecydował, że ten świat nie może już dłużej istnieć bez Ciebie. Dzień Twoich narodzin to dzień, kiedy Bóg zdecydował. A On jak decyduje, to zawsze decyduje zgodnie z prawdą. On się nie myli. On zdecydował, że ten świat dalej nie może istnieć bez Ciebie. Że jesteś po prostu niezbędnym elementem tego całego wszechświata. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś kimś, kto nie zasługuje na to, by żyć. Chociaż może czasami się tak czujesz. Może nawet czasami to usłyszałeś od ważnej dla Ciebie osoby, może od rodzica, od ojca, od matki, współmałżonka, od jakiegoś przyjaciela, który rzekomo był przyjacielem, ale tak ci powiedział, że ci naprawdę poszło w pięty. A Bóg mówi, kocham cię. I stawia kropkę, bo to nie jest tak, że w tym kochaniu Boga jest jakiś podstęp. Tak jak nieraz, wiecie, podpisujemy różnego rodzaju umowy. One są z reguły bardzo długie, nie wiem, kupujemy nowy telefon komórkowy, czy podpisujemy jakiś nowy abonament, bierzemy jakiś kredyt, podpisujemy się pod tymi umowami. Wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, a gdzieś tam jeszcze małym druczkiem są zapisane takie haczyki. I okazuje się po kilku miesiącach, że podpisaliśmy coś, ale tak naprawdę na tym tracimy, a nie zyskujemy. Z miłością Boga tak nie jest. Miłość Boga nie jest miłością, która nas podpuszcza. Bóg mówi, kocham cię. Nawet jeżeli w to nie wierzysz, kocham cię. I nie jesteś w stanie zrobić nic, aby ta miłość była albo większa, albo mniejsza, bo miłość Boga jest nieustannie taka sama. Czy przyjmujesz tę prawdę, którą dzisiaj też przynosi nam święty Józef, jako ten, który został nazwany przez papieża Franciszka ojcem umiłowanym? Dopiero ten, kto został umiłowany, kto czuje, że jest umiłowany, może prawdziwie miłować. Dlatego Józef był w stanie pokochać Maryję, dlatego kochał Jezusa, dlatego ogarnął tą wielką tajemnicę wcielenia, bo wpierw sam czuł, że jest kochany przez Boga i poszedł w coś, co jest wielką tajemnicą, bo już o tym mówiliśmy, przyjął Maryję, która poczęła w mocy Ducha Świętego w swoim łonie Syna Bożego. Zobaczcie, my nawet dzisiaj mamy bardzo duży problem z tym, żeby zrozumieć, kim jest Duch Święty. Przeżywaliśmy niedzielę jako uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bardzo trudno się mówi homilię na temat Ducha Świętego. Nawet jakby ciebie ktoś zapytał, kim jest Duch Święty. No wiadomo, my powiemy trzecia osoba Trójcy Świętej, ale Duch Święty jest tak wielką tajemnicą, że nawet dzisiaj, żyjąc w czasach Nowego Testamentu, my jakby nie możemy do końca go pojąć. A Józef, który był jeszcze ze Starego Testamentu, on wchodził w Nowy Testament, tym bardziej nie pojmował, kim jest Duch Święty. Że jakiś tam Duch Święty jest sprawcą tego, że w Maryi począł się Syn Boży. On uwierzył Bogu, ponieważ wiedział, że Bóg jest miłością. Że Bóg nie kłamie, że Bóg nie oszukuje. I nawet jeżeli mówi coś, co jest po ludzku nielogiczne, irracjonalne nawet, to co mówi Bóg, jest prawdą. Bo Bóg jest miłością i Bóg nie może skrzywdzić człowieka. I nie chce skrzywdzić człowieka. Wiecie, co czasami niestety bardzo mocno też pokutuje w naszych sercach, to jest ta prawda, która została kiedyś zapisana w katechizmie Kościoła katolickiego, tym takim małym katechizmie, który służył też do uczenia podczas pierwszej komunii świętej. Zresztą mieliśmy dzieci pierwszokomunijne. One najprawdopodobniej też tych prawd wiary się uczyły. Tam jest pewna jedna nieścisłość. Na pewno autorzy nie chcieli tej nieścisłości, ale ona jakby wyszła poniekąd. A mianowicie właśnie, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. My często nasiąkamy takim myśleniem, że właśnie Bóg, kiedy my jesteśmy fair w stosunku do Niego, to On nam wynagradza. Ale kiedy jesteśmy przeciwko Niemu, to On nas karze. A to jest kłamstwo. Żeby lepiej zrozumieć, co autor miał na myśli, trzeba by było powiedzieć, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który wynagradza za dobro swoim błogosławieństwem i pozwala nam, ludziom, ponosić konsekwencje naszych wyborów. Bo kara w sensie ścisłym, która przychodzi na nas, gdy my odrzucamy Pana Boga, nie jest wynikiem tego, że Bóg się na nas mści, tylko jest wynikiem konsekwencji naszego wyboru. Tak jak nieraz jedziemy autem, jest ślisko, prawda? I trzeba jechać powiedzmy 40 na godzinę, a my mamy to w nosie. I jedziemy 120. Wpadamy w poślizg, No i jest wypadek, mamy potężne powikłania, bo nie wiem, straciliśmy nogę, mamy podbite oko, wykoślawioną rękę i mówimy: Panie Boże, dlaczego mnie pokarałeś? No gdzie tutaj wina Pana Boga? Było trzeba zachowywać prędkość zgodnie do tego, jakie były warunki. To nie jest kara Pana Boga, tylko Ty byłeś głupi i nie zastosowałeś się do warunków, które panowały. Zobaczcie, jak my często przypisujemy Bogu to, że coś jest złego w naszym życiu, a Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bo to jest konsekwencja naszego wyboru, naszej decyzji. Czasami nawet decyzji sprzed bardzo wielu lat. Bo nie zawsze decyzje, które podejmujemy, od razu przynoszą owoc. Ale jeżeli podjąłeś jakąś głupią decyzję, niezgodną z tym, czego oczekuje od ciebie Bóg, co jest w prawie Bożym, sprzeczną z dekalogiem, sprzeczną z Ewangelią, to taka decyzja prędzej czy później zaowocuje, no niestety, czymś, co będzie dla ciebie trudne. Prędzej czy później. Nawet jeżeli nie od razu, to wylezie. I to nie jest zemsta Pana Boga, tylko to jest po prostu konsekwencja twojego wyboru. Tak samo, kiedy staniemy przed Bogiem już po swojej śmierci, to nie jest tak, że Pan Bóg nas wrzuci do piekła za nasze grzechy, tylko kiedy my staniemy przed Bogiem, zobaczymy swoje życie, zobaczymy, że tam bardzo często żyliśmy bez Boga, umieraliśmy w poczuciu, że Bóg nie istnieje, no to Bóg mówi: sam to wybrałeś. Miałeś całe swoje życie na korzystanie z mojego miłosierdzia. Kapłani byli do dyspozycji w konfesjonałach. Wystarczyło przyjść, przyznać się do grzechu, żałować i otrzymać rozgrzeszenie. Ale kiedy się życie kończy, to my niejako przechodzimy do wieczności z tym stanem serca, który był obecny podczas naszego życia. I w sensie ścisłym to nie Bóg nas osądza, tylko my sami, stając w prawdzie wobec miłującej obecności Boga, decydujemy się na to, co wybraliśmy za życia. Dlatego dobrze rozumiejcie tę prawdę wiary, która moim zdaniem jest jak najszybciej do korekty, bo ona wprowadza w nas wszystkich poczucie tego, że Bóg jest zły, że Bóg chce nas karać. I nasiąkają tym też małe dzieci, które później też mają taki wykoślawiony obraz Boga. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i pozwala nam ponosić konsekwencje naszych złych decyzji. Bo jesteśmy istotami wolnymi. A jeżeli Bóg nas kocha, to nie może nas przymusić do tego, żebyśmy Go też kochali. Bo miłość jest decyzją, która jest podjęta w wolności. Nie można podejść, prawda, chłopak do dziewczyny i mówi: kochaj mnie. Każdy chyba gdzieś tam był zakochany, później to zakochanie przeradzało się w miłość. To nie jest tak, że to się da wymusić na człowieku. To się mówi potocznie, no do tanga trzeba dwojga. Czyli i mężczyzna musi się zgodzić, i kobieta musi się zgodzić. Musi zaiskrzyć, jak to się mówi. Tak samo w tej miłości do Pana Boga. Bóg mówi: kocham Cię. Ale jaka jest Twoja odpowiedź? Możesz mnie nie kochać, mówi Pan Bóg, tak? Chociaż ja będę cierpiał, chociaż ja będę o Ciebie walczył, ale masz w swojej wolności taką możliwość, że odrzucisz moją miłość. Ale każdy, kto doświadczy miłości Boga, zrozumie, że nie warto tej miłości odrzucać. Jak to powiedział kiedyś święty Augustyn: Boże, daj to, czego żądasz, i żądaj, abym to wykonał. Bóg nas nie zmusza do czegoś, co przerasta nasze możliwości. Nawet jeżeli Bóg po ludzku zaprasza nas do trudnych rzeczy, to wpierw daje nam łaskę, żebyśmy to uczynili. I Józef to zrozumiał, że chociaż czeka go po ludzku trudne życie, bo on musiał, tak jak to już też mówiliśmy, trochę no, zmienić swoje patrzenie, tak? Bo wiedział, że nie będzie miał dzieci z Maryją. Wiedział, że jego rodzina będzie rzeczywiście inną rodziną, chociaż zewnętrznie będzie tak normalnie, bo wszyscy będą myśleli, że Jezus to jest jego syn, taki prawdziwy, biologiczny byśmy powiedzieli. Wiemy, że to Duch Święty sprawił, że Maryja była brzemienna. Życie Józefa musiało zostać przewrócone, ale Józef zaufał, bo wiedział, że to, czego żąda od niego Bóg, jest najlepszym rozwiązaniem na jego życie. Ojciec umiłowany, który dzięki temu, że był umiłowany, potrafił miłować. I właśnie dzisiaj chce nas z tym święty Józef niejako zostawić, byśmy pozwalali Panu Bogu na to, by On nas kochał. Może nawet na zakończenie zaśpiewamy jakąś pieśń o miłości Pana Boga, żeby też pozwolić, by ta miłość Pana Boga naprawdę zdobyła nasze serca. Bo dzięki temu będziemy zdolni do rzeczy wielkich w życiu. Będziemy w stanie wytrzymywać różnego rodzaju kryzysy, różnego rodzaju trudności, choroby, przeciwności. Bo będziemy wiedzieli, że jest z nami ktoś, kto nas kocha. I że ta miłość nie kończy się wraz z naszą śmiercią, ale że ta miłość trwa wiecznie. Że ta miłość trwa wiecznie. Tak bardzo dzisiaj potrzebujemy tego, by Bóg nam na nowo to przypomniał, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. To, co też było, zobaczcie, w przypadku samego Jezusa. On zanim, prawda, poszedł w publiczną działalność, wiadomo, że tak mniej więcej przez 30 lat żył w tak zwanym życiu ukrytym, gdzie był formowany właśnie przez Maryję i przez Józefa. I kiedy już był takim dojrzałym mężczyzną, około 30, udał się do swego krewnego, do Jana Chrzciciela, aby ten udzielił mu chrztu w rzece Jordan. I co wtedy słyszy Jezus? Kiedy otwarło się niebo i Duch Święty stąpił niczym gołębica. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam podobanie. I właśnie z tym przeświadczeniem Jezus idzie i czyni wielkie rzeczy. Wskrzesza, uzdrawia, rozmnaża jedzenie, głosi dobrą nowinę, pociesza smutnych, a ostatecznie decyduje się na ofiarę krzyża. U początku misji Jezusa było to, że Ojciec mu przypomniał: Tyś jest mój Syn umiłowany i w Tobie mam upodobanie. Tylko ktoś, kto kocha i przyjmuje Bożą miłość, jest w stanie właśnie czynić rzeczy piękne. Nie inaczej. I dlatego dzisiaj chcemy wołać o to, żeby ta miłość nas rzeczywiście wypełniła. Żeby ta miłość na nowo odrodziła w naszych sercach tą pewność, że jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeżeli będziemy mieli tą miłość w sercu, to tak samo jak święty Józef, żadna rzecz nie będzie dla nas zbyt trudna. Żadna przeszkoda nie będzie nie do przeszkodzenia. Żadna pokusa nie będzie nie do odtrącenia. Bo będziemy żyli w tej świadomości i w doświadczeniu miłującego Boga, który wszystko może. Powstańmy, kochani, zatem. I zapraszam was teraz do tego, byście na czas tej modlitwy, tej pieśni, jeżeli to jest tylko możliwe, zamknęli swoje oczy. Czynimy to po to, żeby się naprawdę bardzo mocno skupić, bo nasze oczy, gdy są otwarte, to my często podpatrujemy, co jest po naszej prawej stronie, po naszej lewej stronie. Oczy nieraz potrafią nas bardzo mocno rozpraszać. Wejdźmy teraz w tej modlitwie do takiej duchowej izdebki naszego serca. Wyciszmy się i pozwalajmy teraz Bogu, pozwól teraz Bogu na to, aby On wylewał się w swojej miłości na Twoje serce. Panie, ja Cię proszę, abyś przekonał każdego i każdą z nas, że kochasz za darmo, że właśnie mnie kochasz bezinteresownie. Panie, wylej oceany swojej miłości. Przytul tych, którzy są dziś smutni, zlęknieni, zakłopotani, którzy może nawet nie czują swojej wartości, którzy czują się przygnieceni ciężarem codziennego życia. Panie, niech ta miłość, która kształtowała serce świętego Józefa, stanie się także naszym udziałem, byśmy tak jak on potrafili dzięki Twojej miłości czynić rzeczy piękne, bo Ty pierwszy mnie ukochałeś, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Trwaj z tymi zamkniętymi oczyma i pozwalaj, by słowa tej pieśni, słowa tej modlitwy przenikały Cię głęboko, bo to Bóg przychodzi do Ciebie i mówi: kocham Cię, kocham Cię.
Miłość Twa, od najwyższe w gór wyższa jest, wielka jest wierność Twa, do nieba sięga.
Święty Józefie, ucz nas tej Bożej miłości, ucz nas przyjmować tę Bożą miłość każdego dnia, byśmy czuli się umiłowani przez Boga i dzięki temu potrafili kochać i miłować tych, których będziemy na co dzień spotykać. Ale zanim cokolwiek uczynimy, niech to doświadczenie miłości staje się przede wszystkim naszym udziałem. Teraz i na wieki wieków. Amen.